Witam Was, drodzy bracia. Z niektórymi udało się przywitać, z nie wszystkimi. Mam nadzieję, że macie ze sobą Słowo Boże. Zachęcam do tego, żeby śledzić razem ze mną. Trochę będzie fragmentów, ale będę starał się mówić tutaj, jak brat mnie zachęcił, żeby było jasne i przejrzyste. I zrozumiałe. Pan Bóg pobudził mnie do tego, abym przygotował taki temat, który zatytułowałem Kochać prawdę. A skąd wziąłem w ogóle taki temat? Jakbyście chcieli zajrzeć do drugiego listu do Tesaloniczan, drugiego rozdziału. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Wersety od 9 do 11. Możemy tu przeczytać takie słowa. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Chociaż fragment ten mówi o pojawieniu się Antychrysta, tak, który zwiedzi wielu ludzi, to jednak jest w nim podana bardzo ważna zasada w tym fragmencie, która mogłaby ich uchronić przed zwiedzeniem, ale również nas. Umiłowanie prawdy chroni nas przed wszelkim kłamstwem. Tak moglibyśmy wyczytać z tego fragmentu. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, dlatego uwierzyli kłamstwu. I chciałbym teraz przejść do jednej z najważniejszych rozmów, jaka odbyła się na kartach Słowa Bożego, do rozmowy Pana Jezusa z Piłatem. Zobaczcie do Ewangelii Jana 13 rozdziału, 18 przepraszam, rozdziału. Fragment od 33 do 38 wersetu, Ewangelia Jana 18, od 33 do 38. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do Niego: czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli Ci o mnie? Odpowiedział Piłat: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat: a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? A to rzecz rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: ja w nim żadnej winy nie znajduję. Kochani, w tej rozmowie pada niesamowicie ważne pytanie. Co to jest prawda? To fundamentalne pytanie, które przez wieki zadawali sobie ludzie. Każdy człowiek, prawie każdy człowiek zadaje, czy zadawał to pytanie. My, kochani, żyjemy w świecie postmodernizmu, który podważa to, że prawdę można w ogóle poznać. I pytanie to staje się znacznie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości. Dzisiaj popularne jest takie twierdzenie, że nie ma prawdy absolutnej, że prawda jest relatywna i ma wiele odcieni szarości. I tak naprawdę ja mogę mieć swoją prawdę, tu brat może mieć swoją, siostra swoją. I wszyscy mamy rację. Tak dzisiaj, dzisiejszy świat idzie w takim kierunku. Co ciekawe, Piłat rozmawiał z kimś, kto wcześniej o sobie powiedział, że jest prawdą. Pan Jezus wcześniej powiedział, że ja jestem prawdą. Co było niesamowitym stwierdzeniem. Jak zwykły człowiek mógł być prawdą? Nie mógł nią być, chyba że był kimś więcej, aniżeli człowiekiem, co zresztą o sobie twierdził, tak? Bóg zna prawdę i jest prawdą. Ostatecznym źródłem prawdy. Dlatego wszystko to, co powiedział Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, było absolutną prawdą. Nie znaleziono w nim odrobiny fałszu. Ale co ciekawe, w tej rozmowie właśnie z Piłatem Pan Jezus powiedział takie słowa, że przyszedł na ten świat właśnie po to, aby złożyć świadectwo o prawdzie. Po to się narodził. Myślę, że często nie zauważamy tego, bo jakby widzimy krzyż, widzimy cierpienie Pana Jezusa, ale to wszystko jakby miało jeden zasadniczy cel, aby złożyć świadectwo o prawdzie, pozwolić, by prawda do nas przemówiła. Nie jest to łatwe, bo prawda o nas samych bywa trudna. Pozwolić przemówić w nas prawdzie oznacza i w istocie zgodę na słuchanie głosu sumienia. A to, kochani, wymaga odwagi, której nam często brakuje. Brakuje nam odwagi, aby uczciwie spojrzeć na siebie. Na to, jacy naprawdę jesteśmy. Tego nam brakuje. I tego też brakowało Piłatowi. A zatem, co to jest prawda? Co to jest prawda? Aby zdefiniować prawdę, warto na początku zastanowić się, czym prawda nie jest. Chciałbym od tego zacząć. Czym prawda nie jest? A więc prawda nie jest, prawdą nie jest to, co działa. To jest filozofia pragmatyzmu. Nastawienie typu osiągnąć cel wszelkimi sposobami. W rzeczywistości może się wydawać, że kłamstwo działa. Ale kłamstwo pozostaje kłamstwem, a nie prawdą. I chciałbym, kochani, abyśmy to dobrze zrozumieli, tak, że prawdą nie jest to, co działa. Bo często słyszymy, że jeżeli coś działa, to musi być prawdą. Zobaczmy do Jeremiasza, 44 rozdziału. Niech Słowo Boże przemówi w tej sprawie. 44 rozdział. Mamy fragment od 15 do 23. 44 rozdział Księgi Jeremiasza. I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy widzieli, że ich żony paliły kadzidła cudnym bogom i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie. I cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros tymi słowy. W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy Ciebie słuchali. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy my i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jerozolimu. A mieliśmy chleba dosyta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznaliśmy złego. Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. A jeśli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy nie czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta z kształtu do niej podobne i wylewamy dla niej ofiary z płynów? Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet i całego ludu, który dali mu taką odpowiedź. Właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonujecie w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta i lud pospolity, Wspomniał Pan i to wziął sobie do serca. Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście. I dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwem bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciw Panu, nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście według Jego zakonu, Jego przykazań, Jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj. Kochani, w wersecie 17 ci, którzy rozmawiali z Jeremiaszem, widzieli wiele błogosławień z faktu, że oddawali cześć Królowej Niebios. Mieli chleba dosyta, byli szczęśliwi i czytamy, i nie zaznaliśmy złego. A to pozorne błogosławieństwo w konsekwencji doprowadziło ich do zguby. Bóg może tolerować zło, ale kiedy przychodzi czas brak opamiętania z naszej strony, pociąga za sobą tragiczne skutki. Werset 22 i 23 mówi: Pan nie mógł tego dłużej znosić. Nie mógł. I wykonał wyrok na tym narodzie. W dzisiejszych czasach wielu ludzi modli się do różnych świętych i widzi w tym Boże błogosławieństwo. Nie zastanawiają się nad tym, czy robią to ze Słowem Bożym, czy też nie. Obawiają się usłyszeć prawdy Słowa Bożego i z uporem obstają przy swoim. Tak? Często brakuje tym ludziom po prostu odwagi, konfrontacji ze Słowem Bożym. Czego się obawiają? Obawiają się, że będą musieli coś zmienić. Jak się skonfrontują ze sobą, bo muszą coś zmienić. A oni nie chcą zmian. To tak już trwa, tak jak u Izraelitów. To już nasi ojcowie tak czynili. Nasi królowie tak czynili. Wierzący natomiast, którzy znają Słowo Boże, mogą sobie wmawiać, że skoro coś działa w ich życiu, mają dobrą pozycję społeczną, ich majątek się powiększa, Kościół szybko się rozrasta, to na pewno Bóg to błogosławi. Chociaż stosują środki jawnie sprzeczne z Bożym prawem do osiągnięcia tego celu. A oczekują błogosławieństwa i wierzą, że to Bóg to błogosławieństwo na nich zesłał. Wierzę, że tak jak było to w czasach proroków, kochani, tak i dzisiaj Bóg posyła do nas, do swojego ludu, ludzi, którzy mają nam powiedzieć prawdę, kiedy zboczymy z Bożych dróg. Poza tym, jeżeli się nowo narodziliśmy, mamy w sobie Ducha Świętego, który kiedy grzeszymy, nie daje nam spokoju, kochani. To jest niemożliwe. Jeżeli tak nie jest, to się nowo nie narodziliśmy. Bo jeżeli się nowo narodziłeś, to Duch Święty nie da ci spokoju, kiedy grzeszysz. Oczywiście jest jedna sytuacja, kiedy Duch Święty da ci spokój. Możesz zagłuszyć Jego głos, ale wówczas marny twój los. Kochani, przypomniałem sobie taką sytuację, kiedy przygotowywałem się do tego, jak kiedyś z bardzo bliską mi osobą zataiłem pewien ważny fakt w rozmowie z nią. Powiedziałem tak zwaną, jak to się mówi w świecie, półprawdę. Ale Duch Święty nie dał mi spokoju, powiem wam. I po jakimś czasie, bardzo strapiony na duchu, poszedłem dopowiedzieć jeszcze drugą, bardzo niewygodną dla mnie część prawdy. Ale poczułem wówczas wielką ulgę. Czasami zatajając jakieś fakty, mówiąc tylko te, które nam nie zaszkodzą, nie zaszkodzą naszej reputacji, czujemy się usprawiedliwieni. I mówimy sobie, przecież powiedziałem prawdę. No tak, no powiedziałeś prawdę, tylko zataiłeś ważne fakty, więc czy rzeczywiście powiedziałeś prawdę? Kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, my jesteśmy przeobrażani na obraz naszego Pana Jezusa. I z perspektywy chodzenia z Bogiem widzę, że Pan Bóg w swojej łasce pokazuje nam nie od razu wszystkie grzechy. I chwała Bogu za to, że nie od razu nam wszystko pokazuje. Bo jakby nam od razu pokazał, to byśmy się załamali. Ale zauważyłem, że robi to etapami, tak? Pokazuje nam jakiś grzech, kiedy daje nam czas, żebyśmy się z nim uporali, a później objawia nam kolejny i kolejny. I taki, kochani, jest proces uświęcenia, podczas którego jest jedyny cel, który stawia przed nami Bóg. Masz się stawać podobny do mojego Syna. Coraz bardziej i bardziej. A więc, kochani, jak myślę zauważyliśmy, nie wszystko to, co działa w naszym życiu, jest prawdą. Czym prawda jeszcze nie jest? Prawdą nie jest to, z czym ludzie czują się dobrze. Niestety zła wiadomość też może być prawdziwa. Tak? Kiedy dowiadujemy się o śmierci naszego przyjaciela lub kogoś bliskiego, nasze serce wówczas ogarnia smutek. Nie czujemy się z tym dobrze, chociaż wiadomość jest prawdziwa. Kiedy Pan Jezus dowiedział się o śmierci Łazarza, zapłakał. Prawda często może okazać się dla nas niewygodna. Pytanie jest, czy potrafimy ją przyjąć, kiedy jest nam z prawdą nie po drodze? Jeżeli miłujemy prawdę, to pozwolimy, żeby miała na nas wpływ, pomimo, że powoduje to ona, że musimy dokonać zmian w naszym dotychczasowym, poukładanym często, spokojnym życiu. Musimy dokonać zmian, kiedy konfrontujemy się z prawdą, kiedy ją miłujemy, kochani. Był pewien czas w moim życiu, kiedy miałem, kochani, wszystko poukładane, służyłem szczerze Bogu, więc czego więcej brak? Wierzyłem, że głoszę jedyną prawdę. A kiedy okazało się, że tak naprawdę wprowadzam ludzi w błąd, no to nie było łatwe. To nie było łatwe. Bardzo to przeżyłem, ale szczerze mówiąc, nigdy nie kalkulowałem, czy warto. Jakby było dla mnie oczywiste, żeby stanąć po stronie prawdy, bez względu na koszta, które za tym stały. A więc prawdą nie jest to, z czym ludzie czują się dobrze. Jeżeli czujesz się, że jest wszystko dobrze, masz poukładane wszystko w życiu, wierzysz, wiedziesz spokojne życie, nawet spokojne życie z Bogiem, jak to się mówi, to niekoniecznie żyjesz w prawdzie. Prawdą też nie jest to, co większość mówi, że jest prawdą. 51% grupy może dojść do błędnych wniosków. I wiemy, Pan Jezus bardzo jasno nam to powiedział, bo powiedział nam takie słowa, które nawet wielu ludzi nieznających Biblii zna te słowa. Że szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie i wielu ją znajduje. czyli większość idzie za kłamstwem. A wąska jest droga prowadząca do życia i niewielu ją znajduje. Więc prawdą nie jest to, co mówi większość. Często właśnie prawdą jest to, co mówi mniejszość, co mówi jakaś resztka, jakaś garstka. Prawda nie dotyczy tego, ile wiemy, kochani. Czasami ktoś ma naprawdę ogromną wiedzę, bardzo ogromną wiedzę. Kiedyś słyszałem taki przykład, jak ateista rozmawiał z chrześcijaninem. I ten chrześcijanin narysował takie wielkie koło. I mówi do tego człowieka, że to obrazuje jego zdobytą wiedzę. Znaczy wiedzę, którą zgromadzili wszyscy ludzie. I poprosił go, żeby on zaznaczył na tym kole, ile tej wiedzy z tego dużego koła jest, należy do niego. Był to bardzo mądry, wykształcony człowiek. A on podszedł ze swoim długopisem i zaznaczył kropkę na tym całym wielkim kole. Uczciwie przyznał, że tak niewiele. I ten chrześcijanin zadał mu pytanie, czy dopuszcza do swojego umysłu to, że Pan Bóg istnieje w wiedzy, która jest poza tą kropką jego. Musiał przyznać rację. Apostoł Paweł, jako bardzo wykształcony człowiek, posiadający obszerną wiedzę, bardzo przekonywujący w swojej mowie, któremu król Agryppa powiedział: niedługo, a przekonasz mnie, abym został chrześcijaninem. Napisał do Filipian takie znamienne słowa. Zobaczmy, odczytajmy. Filipian, 3 rozdział. Filipian, 3 rozdział, 7-8 werset. Czytamy tutaj tak. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Poznanie Chrystusa stanowiło dla Pawła największy skarb. Jednak on nie chciał pozostać, poprzestać na tym, co już poznał o Chrystusie. Ale dążył do tego, żeby jeszcze bardziej Go poznać. Żeby jeszcze bardziej stawać się do Niego podobnym. Gotów był rozstać się z życiem, by być z Chrystusem. Tak napisał. Jestem gotów rozstać się z życiem, aby być z Chrystusem. Czy takie gorące pragnienie poznania Pana Jezusa Chrystusa rozpala nasze serca, kochani bracia i siostry? Czy jesteśmy tak rozpaleni jak Paweł? Tak naprawdę żadna wiedza nie może się równać z poznaniem Chrystusa, bo On jest prawdą absolutną. Zatem możesz mieć niewielką wiedzę, byle byś poznał Jezusa, który jest jedyną prawdą i drogą do Ojca. A więc nie od tego, ile wiemy, świadczy, że mamy prawdę. Możemy wiedzieć bardzo wiele, ale mijać się z prawdą w naszym życiu. Prawda nie dotyczy tylko tego, w co wierzymy. Gdy wierzymy w kłamstwo, to nadal pozostaje ono kłamstwem. Samo to, że w coś wierzymy, nie sprawia, że to staje się prawdą. Przykład. Saduceusze wierzyli, że nie ma zmartwychwstania. Czy to było prawdą? Wiemy, że nie. Wielu ludzi dzisiaj wierzy, że pochodzimy od małpy. Ojcem kłamstwa jest diabeł, którym wmówił dzisiaj wielu ludziom, że Boga nie ma. A wszystko powstało, że przez wielki wybuch i ludzie w to wierzą. Ale czy znaczy, że oni w to wierzą, to jest prawdą? No nie, wiemy o tym. Ale jako osoby wierzące musimy pamiętać, że my także możemy zostać zwiedzeni przez diabła. On robi wszystko, abyśmy zboczyli z tej drogi prawdy. Zobaczmy do tego, co napisał Paweł w liście do Tymoteusza, drugim rozdziale. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, a fragment od 15 do 17. I nie zamykajmy tego listu, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 15 do 18. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, do nich należą Hymaneusz i Filetos. I tak, do 18. Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstania nie ma. Przepraszam, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. A więc byli tacy, którzy zboczyli z drogi prawdy, kochani, za czasów apostoła Pawła. I jeszcze 4 rozdział, 3 i 4 werset tego samego listu. Na drugiej stronie. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Kochani, żyjemy w świecie, gdzie w chrześcijaństwie bardzo wiele nauk, które dzisiaj funkcjonuje, nijak ma się do Słowa Bożego. I są ludzie, którzy wierzą tym naukom, tym poglądom. Ale jeżeli zależy nam na prawdzie, będziemy każdego dnia napełniać się Słowem Bożym, aby duch prawdy, którego Pan Jezus nam obiecał, mógł wprowadzić nas we wszelką prawdę. Jeżeli jesteśmy napełnieni Słowem Bożym, to Duch Święty ma z czego czerpać i jest w stanie wprowadzić nas w prawdę. Ale jeżeli nie czytamy Słowa Bożego, a opieramy się na różnych nauczaniach, które dzisiaj są, kochani, to nie będziemy w stanie rozróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem. Musimy być napełnieni tym Słowem, żeby Duch Prawdy mógł nas przekonać o tym, co jest prawdą. A więc prawda nie dotyczy tego, co wierzymy. Samo to, że w coś wierzymy, nie sprawia, że jest prawdą, kochani. To jest prawda. A więc powtórzmy chwilę, czym prawda nie jest. A więc jak powiedzieliśmy, prawdą nie jest to, co działa. Prawdą nie jest to, z czym ludzie czują się dobrze. Prawdą nie jest to, co mówi większość. Prawdą nie jest to, co już wiemy. I prawda nie dotyczy tylko tego, w co wierzymy. A więc zachodzi pytanie, czym wobec tego jest ta prawda? Greckie słowo prawda dosłownie oznacza odkryć lub niczego nie ukrywać. Niesie zatem przesłanie, że prawda jest zawsze osiągalna, zawsze otwarta i dostępna dla każdego, kto chce ją zobaczyć, bez niczego zakrytego czy zasłoniętego. Prawda, posłuchajcie, dostępna jest dla każdego, kto chce ją zobaczyć, bez niczego zakrytego czy zasłoniętego. A według słowa hebrajskiego prawda znaczy stałość, trwałość, celowość. Taka definicja wskazuje na nieprzemijającą wartość prawdy, która jest czymś, na czym można polegać. Tym jest, kochani, prawda. A zatem, jak mamy kochać tą prawdę? Jak ją miłować? Ja mam. Dziękuję. Tak. Pan Jezus powiedział do Piłata takie słowa. Każdy, kto z prawdy jest, słucha mego głosu. Kochani, to nasze codzienne życie i wybory, których dokonujemy każdego dnia, pokazują, czy słuchamy głosu Jezusa, czy też nie. Nasze czyny mówią więcej niż nasze słowa. I bez względu na to, co dzisiaj pomyślisz o tym, co ja tutaj mówię, to tak naprawdę to, co pomyślisz, nie ma większego znaczenia. Ważne jest, czy to, co usłyszałeś, będzie miało przełożenie na twoje życie, na twoją codzienność z Bogiem, z ludźmi. Wiecie co? Bardzo mądrą prośbę miał Dawid do Boga. To, co przeszedł w swoim życiu, to, jak bardzo zbłądził, pozwoliło mu dojść do pewnego momentu w życiu, w którym coś bardzo ważnego powiedział i też wskazał nam drogę, co możemy robić, że jeżeli miłujemy prawdę, co możemy robić, kochani, żeby trwać w tej prawdzie. Zobaczmy, jaką dobrą radę Dawid daje w Psalmie 139, wersety od 23 do 24. Psalm 139, wersety od 23 do 24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Kochani, to jest uczciwe postawienie sprawy przed Bogiem. Boże, wiem, że moje serce jest zdradliwe. Proszę, sprawdź, czy gdzieś nie zboczyłem z Twojej drogi i objaw mi to, proszę. Boże, proszę Cię, badaj moje serce. Nie polegam na sobie, ale Ty mi objawiaj, kim naprawdę jestem. Dawid stale otwierał swoje serce na Boże światło sprawdzające. Był wdzięczny za badanie przez Pana do tego stopnia, że wołał: jeżeli w czymś zgrzeszyłem przeciw Tobie, a nie wiem o tym, to proszę, objaw mi to. Objaw mi to, pokaż mi, Boże. Kochani, chciałem już dużo nie mówić, ale powiedzieć jeszcze, wskazać wam na bardzo ciekawą rzecz z relacji apostoła właśnie Pawła i Piotra. Bo ponieważ święci, którzy kochają prawdę, nie boją się napomnienia. Wiedzą, że jest to dla nich uzdrawiające, a wręcz zbawienne. Badają siebie w świetle Słowa Bożego i pozwalają, żeby ono przeniknęło ich aż do śpiku. Jeżeli nasze serca są otwarte na prawdę, to będziemy trwać w miłości do Słowa Bożego, kochani. I nie będziemy bać się napomnień. Zobaczmy do tej relacji. Zanim ją wprowadzę jeszcze, to zobaczcie do Efezjan 4 rozdziału, otwórzcie, 4 rozdział 25 do 27. 4 rozdział Efezjan listu. Bardzo mądra rada tutaj się znajduje apostoła Pawła. Przeto tak od... Przepraszam, 4 rozdział od 25 do 27. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kochani, mówić prawdę każdy ze swoim bliźnim, aby nie dawać diabłu przystępu. Diabeł jest ojcem kłamstwa. On kocha kłamstwo. Kiedy my kłamiemy, dajemy mu przystęp. Otwieramy mu szeroko wrota do naszego życia, kiedy kłamiemy, kochani. Dlatego Paweł mówi, mówcie prawdę każdy ze swoim bliźnim. I wiecie co? Apostoł Paweł wiedział, co pisze i stosował się do tego, bo zobaczcie list do Galacjan. Do Galacjan zobaczcie, kochani, bardzo wymowne, bardzo ciekawa rzecz tu się dzieje, zobaczcie, żeby mówić każdy prawdę ze swoim bliźnim. Drugi rozdział Galacjan, kilka stron wcześniej, 11 rozdział do 14, możemy tu przeczytać takie słowa. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nimi obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Paweł publicznie zganił Piotra i innych. Publicznie, kochani, nazwał go obłudnikiem. Wyobrażacie sobie taką sytuację? To nie jest, wiecie, to się fajnie czyta. Ale jakbyśmy byli w takim gronie, gdzie ktoś publicznie by kogoś nazwał obłudnikiem, to nie jest takie fajne. Fajne nie jest też to przyjąć. I wiecie co? Piotr po latach się zastanowił i jak odpisał temu Pawłowi w jednym liście, zobaczcie, co mu odpisał. Około 10 lat później, po tej sytuacji, Piotr pisze list, w którym nie omieszkał wspomnieć o Pawle. Wiecie, co mógł napisać, nie? Po takiej sytuacji o nim. Pierwszy Piotra 3:15, przepraszam, zaraz zobaczymy, czy ja się nie pomyliłem. A pomyliłem się, bo to jest list 2 Piotra 3:15. I zobaczcie, co apostoł Piotr, którego Paweł publicznie nazwał obłudnikiem, po 10 latach, co apostoł Piotr pisze o Pawle. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, któremu jest dana, pisał do was. Umiłowany brat? Paweł? Może to nie jest ten Paweł? To jest ten Paweł, kochani. Piotr był w stanie przyjąć to, co wówczas o nim powiedział Paweł. Jeżeli miłujemy prawdę, nie będziemy źli na tych, którzy nam ją mówią. Wręcz przeciwnie, będziemy im wdzięczni. Postawa apostoła Pawła jest tego dowodem, kochani. Zanim skończę i podsumuję, powiem wam odnośnie tego sytuację z mojego życia. Kiedyś miałem takie... Raz mi się to zdarzyło, takie ogromne przekonanie, żeby pewnej osobie powiedzieć coś 3 razy. Ale to naprawdę nie było miło. Mi, żeby Bóg mnie przekonał, żebym ja to powiedział, to dla mnie to było ogromnym ciężarem. Ja się z tym zmagałem, ja nie chciałem tego mówić. Robiłem wszystko, żeby tego uniknąć, ale wiecie, Bóg tworzy okoliczności i daje czasami możliwość i jakby pokazuje, że ty masz to powiedzieć. Ten brat się nie obraził. I myślę, że jest między nami tak jak między Pawłem a Piotrem. Więc jak ważne jest, żebyśmy potrafili przyjąć, kochani, napomnienie kogoś, kto czyni to z miłości i z troski o nas. Idąc już do końca, często, żeby stanąć po stronie prawdy, jak mogliśmy się tutaj przekonać dzisiaj, musimy ponieść koszta. Czasami jest to utrata przyjaciół, czasami utrata więzi z rodziną, utrata przywilejów, utrata pracy, utrata pieniędzy. Żeby stanąć po stronie prawdy, wymaga to od nas odwagi. Żeby stanąć po stronie prawdy, wymaga to od nas odwagi, kochani. Nie ma innej drogi. Musimy liczyć się z kosztami. Myślę, że wielu z nas, idąc za Jezusem, doświadczyło tego, jak to się mówi, na własnej skórze. Poznałem jedną siostrę ostatnio, w te wakacje, którą rodzice wyrzucili z domu, do której rodzice nie przyszli na jej ślub, wesele. Poniosła taki koszt. Piłat najpewniej nigdy nie doszedł do poznania prawdy. Eusebiusz, historyk i biskup Cezarei, odnotowuje w swoich pracach, że Piłat jeszcze za czasów rządów cesarza Kaliguli popełnił samobójstwo. Smutny koniec, ale zarazem przypomnienie dla każdego z nas, że ignorowanie prawdy zawsze wywołuje niepożądane skutki. I chciałbym ciebie i siebie, kochani, i was, zostawić z takim oto pytaniem. Czy jesteś gotów miłować prawdę nawet wówczas, gdy jest ona dla ciebie niewygodna i będziesz musiał ponieść koszt? Czy jesteś gotów na to, drogi bracie, droga siostro, drogi Sebastianie? Amen.